Cześć i czołem, drodzy widzowie. Mikołaj z MT Studios podesłał mi swojego Famasa. Nigdy jakoś nie ciągnęło mnie do tej konstrukcji. W Polsce właściwie niewystępującej i do tego nie cieszącej się zbyt dobrą opinią. Ale gdy już miałem go w ręku i trochę o nim poczytałem, porozmawiałem z mądrzejszymi ode mnie, potrenowałem na sucho, to całkowicie zmieniłem zdanie. Zacząłem się wręcz zastanawiać, jak coś tak przemyślanego i starannie wykonanego mogło odnieść tak spektakularną porażkę. I mam nadzieję dziś wam to wyjaśnić. Famas w wersji F1. Będzie dużo kaleczenia języka francuskiego. Zapraszam. W 1949 roku Francja była jednym z krajów założycielskich NATO. W tym samym roku do służby weszły karabin samopowtarzalny MAS-49 i pistolet maszynowy MAT-49. Taki tandem był pomysłem z czasów II wojny światowej, dającym drużynie piechoty narzędzia do walki na krótkim i dalekim dystansie. Tyle, że w międzyczasie Niemcy wymyślili STG-44, który mógł zastąpić karabin IPM, więc już na starcie francuski system był przestarzały. Po mało przyjemnym dla Francuzów zapoznaniu się z automatem Kałasznikowa i podobnymi konstrukcjami w Wietnamie i Algierii, oczywistym się stało, że potrzebują nowej broni. Jako czwarta armia świata i druga po Sowietach w Europie, Francja miała masę innych wydatków i długo przezbrojenie nie wchodziło w grę. Wojny kolonialne, rozpadającego się imperium i odbudowa potencjału armii oraz ojczyzny po niemieckiej okupacji uniemożliwiły szybką inwestycję w nowy system broni strzeleckiej. Jednakże Francuzi nie przespali tego czasu, bo eksperymentowali i tworzyli liczne prototypy. Gdy na początku lat 60. zobaczyli, jak Amerykanie wprowadzają do służby M16, to wszystkie dotychczasowe pomysły wyrzucili do kosza i zaczęli od nowa. Dramatycznie wydłużyło to czas potrzebny na przezbrojenie armii. Później, w trakcie misji w Zairze, Czadzie czy Libanie w latach 60. i 70., zapóźnienie technologiczne było już zabójcze. Miejscowi, uzbrojeni w kałachy, mieli przytłaczającą przewagę w sile ognia. Francja ratowała się, uzbrajając swój kontyngent w licencyjnie produkowane szwajcarskie karabinki SIG SG-540. Romansowali także z Niemcami, produkując na licencji karabiny G3 i karabinki HK-33. Wdrożenie obcej konstrukcji było najprostszą metodą przeskoczenia 20 lat zapóźnienia. Ale w 1966 roku prezydent de Gaulle wycofał Francję ze struktury wojskowych NATO, co na projekcie nowego karabinka zemściło się po latach jak alkoholizm na wątrobie. Generał Marcel Bijard ze sztabu generalnego. Oj, przepraszam, nie to foto. To ten sam facet, ale myślę, że to będzie lepsze. Generał Bijard zaprotestował, że nie po to jego ojczyzna dwa razy walczyła z Niemcami, by teraz jej żołnierze strzelali z niemieckich karabinków. Nowa broń miała być francuska i basta. Podczas wizyty w fabryce MAS dał inżynierom zadanie. Macie stworzyć rodzimy karabinek na amunicję 5,56. Projekt nadzorował generał Paul Tellier. Niestety znalazłem tylko jedno jego zdjęcie z żoną, najprawdopodobniej z lat 90. Wymagania stawiane przed generałem były nawet rozsądne. Celny ogień pojedynczy i seriami, na dystansie do 300 metrów. Możliwość miotania granatów nasadkowych. A całość o rozsądnym kształcie i masie. Zwykle, gdy opowiadam o broni albo innych projektach wykonywanych na zlecenie wojska, to armia ma życzenia nie do pogodzenia. A tu wyjątkowo pozwolono fabryce zrobić to, co uważała za słuszne. A konstruktorzy uznali, że stworzą karabinek idealny. Coś, co spowoduje, że to inni będą musieli porzucić własne karabiny i rozpocząć programy badawcze, by dogonić Francję. Bo dopiero w 1971 roku pokazano pierwszy prototyp zdatny do testów. A w 1978 armia francuska przyjęła go do służby pod nazwą FAMAS. FA od Fusil Assault i MAS od nazwy producenta. Oglądając tego oto FAMASa F1 widać, że nie były to czcze pogróżki, tylko konstruktorzy poważnie podeszli do tematu w najdrobniejszych szczegółach. Część z nich postaram się Wam teraz przybliżyć. Chłopaki z fabryki Mass wybrali układ bezkolbowy. We Francji już w latach 40. eksperymentowano z takimi rozwiązaniami, ale dopiero wprowadzenie mniejszego naboju umożliwiło jego pełne wykorzystanie. A umożliwia on wciśnięcie 48-centymetrowej lufy w broń o długości całkowitej 76 cm, co czyni go rekordzistą w swej klasie. Nie projektowano kształtu karabinka na czuja, lecz konsultowano się z Zakładem Antropologii Uniwersytetu Medycznego celem dopasowania morderczego narzędzia do ludzkiego ciała. Broń wygląda może i dziwnie, ale punkt ciężkości wypada idealnie nad chwytem pistoletowym. Jak się trochę z nim pobiega, to czuć, że pasuje jak ulał. Dobór rodzaju amunicji i typu zamka testowano na wszelkie możliwe sposoby. Finalnie zdecydowano się na zamek półswobodny z opóźnionym odrzutem, który był opóźniany przy pomocy dźwigni. Rozwiązanie to firma Mass przeniosła z karabinu maszynowego AA-52. Jest na tyle złożone i ciekawe, że polecam Wam film z kanału Bloke on the Range, gdzie facet zbudował specjalnie stojaczek z drewna do pokazania, jak owa dźwignia pracuje. Efektem ubocznym tego rozwiązania jest szybkostrzelność na poziomie nawet 1100 strzałów na minutę. Celownik umieszczono w górnej szynie, która robi też zachwyt transportowy, osłonę rączki zamka i montaż pod zaawansowaną optykę. Wszystko jest solidnie osłonięte w otwartym od góry profilu C, by przypadkiem go nie przestawić ani nie uszkodzić. Gdy nad nim założymy na przykład lunetę lub kolimator, to w tej rynnie dalej mamy dostęp do przyrządów mechanicznych. Obudowa zewnętrzna jest z polimeru, który miał zmniejszyć masę i dać mniejsze pole do popisu rdzy. To, co musiało być ze stali, wykonano ze specjalnego stopu, który też miał ograniczyć utlenianie i inne niepożądane zjawiska. Całość jest zwarta, lekka, dobrze wyważona i rozplanowana. Przy masie trochę ponad 3,5 kg nie ciąży w ręku. Lufa ma pierścień i nietypowe żebrowanie. To sprzęt do miotania granatów nasadkowych, których Francja sporo wtedy używała i były istotnym elementem doktryny walki piechoty. Pierścieniem regulowało się głębokość, na jaką granat wszedł na lufę, a przez to długość jego lotu. Posiadający dwie pozycje celownik umożliwiał strzał bezpośredni na maksymalnie 100 metrów, a ogniem pośrednim na ponad 300 metrów. Niestety nie miałem dostępu do oryginalnych granatów, więc pokombinowałem trochę z amunicją zastępczą. Te dwa masywne pręty, które wystają z boków broni, to prosty, rozkładany dwójnóg, który miał pomóc celnie i stabilnie strzelać z pozycji leżącej oraz za niektórych osłon. Ostatnią ciekawostką jest to, że pomyślano o osobach używających broni w niestandardowy sposób. W dawnych czasach opisywany wręcz jako heretycki.
Leworęczność? Nie, Mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło.
Manipulatory są dostępne z obu stron broni, a zamek ma dwa wyrzutniki łusek. Na tylnej części korpusu broni jest płyta, która zaślepia jeden z otworów wyrzutowych, jednocześnie blokując wyrzutnik po zaślepionej stronie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Żołnierz podczas rutynowego rozkładania broni do czyszczenia mógł ponownie złożyć ją trochę inaczej, przełożyć tę płytę na drugą stronę i voilà! Łuski wylatują na lewą stronę, a ja nie muszę patrzeć, jak Ian McCollum męczy się na strzelnicy z kolejną bronią. Z końcem lat 70. broń zaczęła pojawiać się w większych ilościach w wojsku. Dla francuskich sił zbrojnych zbudowano 400 tysięcy sztuk. Mimo swego egzotycznego wyglądu i budowy, ta broń została ciepło przyjęta oraz zyskała przezwisko trąbka ze względu na swój specyficzny kształt. Do tej pory wystawiłem Famasowi piękną laurkę, co może Was dziwić, bo Famas jest znany na świecie niestety jako nieudany mutant, którego ledwo co zaczęli produkować, a już dwie dekady później zaczęli wycofywać. O co tu chodzi? Gdzie zaistniał problem? Pamiętacie, jak kilka minut temu powiedziałem, że wyjście z NATO zemściło się na Famasie jak alkoholizm na wątrobie? Gdy Francuzi wyszli z paktu, przestali przejmować się natowskimi normami Stanag. Regulują one i normalizują mnóstwo rzeczy w ramach sojuszu, by w razie konfliktu cała logistyka była płynna i wymienna między poszczególnymi armiami. W ramach tej normy za standard przyjęto 30-nabojowe magazynki, zaprojektowane z myślą o M16 oraz ustanowiono nabój kalibru 5,56 z pociskiem SS-109 o masie 4 gramów, osadzony w mosiężnej łusce jako główny nabój sojuszu. Francuzi zaś opracowali własne 25-nabojowe magazynki pasujące tylko do FAMASa oraz przystosowali karabinek do karmienia go amunicją M193 tego samego kalibru, ale o masie pocisku 3,56 gramów z innym ładunkiem prochowym w stalowej łusce. Przy ładowaniu innej niż dedykowana amunicji FAMAS stracił na celności i potrafił się zacinać, a usuwanie zacięcia w bezkolbowcu jest dużo bardziej uciążliwe niż w klasycznym karabinku. O ile magazynki można dopasować i świat widział już gorsze rzeczy. Tak wymiana 400 tysięcy luf, by lepiej działały z cięższym, standardowym pociskiem NATO w mosiężnej łusce, nie była brana pod uwagę. Francja wolała dalej produkować własną amunicję w stalowej łusce. Z magazynkami też długo były problemy, bo nie dość, że niewymienne ze stanagami, to jeszcze szybko się psuły. Wynikało to z założenia, że magazynek będzie jednorazówką. Ciężko w to uwierzyć, ale naprawdę ktoś w fabryce MAS pomyślał, że te magazynki po załadowaniu amunicji i wystrzelaniu z karabinka skończą w ziemi. Więc zrobiono je z cienkiej blachy, która od byle uderzenia deformowała się, blokując podajnik. FAMAS był na tyle unikatowy, że stało się to jego chorobą śmiertelną. Fabryka MAS próbowała zainteresować klientów cywilnych w USA oraz różne armie świata swym futurystycznym karabinkiem. Ale z powodu braku kompatybilności oraz szalenie wysokiej ceny, dwukrotnie wyższej niż nowiutki wojskowy AR, cały plan spalił na panewce. Z tego powodu jest to broń rzadko występująca na świecie. Pojawia się tu i tam, najczęściej w krajach dawnego Imperium Francuskiego oraz jako superbroń specjalsów w krajach pokroju Serbii. Była taka moda w latach 90. na tego typu egzotyczne karabinki. W 1994 na zamówienie marynarki wojennej powstała wersja G2, w której spróbowano naprawić te błędy. Dopasowana pod nabój SS-109 i przyjmująca magazynki zgodne ze standardem Stanag, ale powstało tej modernizacji tylko 10 tysięcy sztuk i nie uratowały projektu. A ostatnią próbą ratowania FAMASa był program Felin, mający być francuską wizją żołnierza przyszłości. Niestety było już za późno. W 2002 roku fabryka MAS została zamknięta i de facto Francja utraciła możliwość produkcji broni strzeleckiej na masową skalę na swym terytorium. Wtedy też w 2002 roku wyprodukowano ostatniego FAMASa. Armia używała ich i naprawiała, ale nie było już części zamiennych, a finalnie stanęła też produkcja dedykowanej amunicji w stalowej łusce. Z powodu zużycia i stosowania nie takich naboi jak trzeba, sytuacja stała się dramatyczna. Wobec tego w 2014 roku francuski MON ogłosił konkurs na następcę FAMASa. Dwa lata później wygrał Heckler & Koch z Niemiec z karabinkiem HK416. I tak oto pół wieku po tym, jak Francuzi odrzucili M16 i HK33, bo nie były francuskie. Gdy zrezygnowali z tłoka gazowego, by broń była prostsza i lżejsza, i gdy odmówili produkcji u siebie niemieckiej broni dla własnej armii, ich wojsko dostało przeróbkę M16 z dodanym tłokiem gazowym, wyprodukowaną od początku do końca w Niemczech. Generał Bijard musi się przewracać teraz w grobie.
Danke für alles.
FAMASy trafiły do jednostek trzeciego rzutu i magazynów mobilizacyjnych, czekając na całkowite zastąpienie niemieckimi HK. I zdawałoby się, że na tym ich kariera wojskowa się zakończy. Jednakże Francja, w myśl zasady daj ci Panie Boże, co mi wiadomo gdzie wejść nie może, latem 2023 roku sprezentowała 1000 tych karabinków Ukrainie. Wedle ukraińskich źródeł to wersje ze zmodernizowanymi lufami, więc mogą używać standardowej amunicji 5,56, ale nie mają zmodernizowanych gniazd magazynków, co oznacza, że jeśli żołnierz zgubi swe bezcenne oryginalne 25-nabojowe magazynki, albo je zgniecie i popsuje w sposób nieodwracalny, o co na froncie nie trudno, to broń stanie się bezużyteczna, bo nie będzie miał skąd pozyskać nowych. FAMASy nie były wydawane na zasadzie przydziału poborowym, tylko żołnierze mogli sami je wybrać z pułkowych zbrojowni, do których trafiły. To o tyle sensowne, że walczą tam weterani Legii Cudzoziemskiej i potrafią wycisnąć z FAMASa 100% możliwości. Nawet w Stanach Zjednoczonych, choć mają olbrzymi rynek posiadanej prywatnie broni, jest to wielka rzadkość, ponieważ kiedy w latach 80. fabryka MAS próbowała produkować wersję cywilną MAS 223 i eksportować do Stanów Zjednoczonych, to ze względu na bardzo wysoką cenę, w tamtych czasach to było coś ponad $800, ze względu na wysoką cenę, brak części, bardzo ograniczone możliwości serwisu oraz to, że wymagały konkretnego pocisku z lat 60., a nie bardziej powszechnej, dostępnej amunicji 223 Remington, no to spowodowało, że ta sprzedaż zamknęła się najprawdopodobniej na kilkuset sztukach. Szukałem takiego egzemplarza palnego w Polsce i niestety go nie znalazłem. Słyszałem, że podobno jedna firma z Wybrzeża, parę lat temu dwie sztuki za cenę oscylującą w okolicach 30 tysięcy złotych. Także nawet jak gdzieś to wypłynie, to jest to kolekcjonerski rarytas. Zastanawiacie się więc zapewne, bo już się domyśliliście, to w takim razie mam w ręku jakąś obrzydliwą replikę i pokazuję pewno na jakiejś zabawce ASG albo innym badziewiu.
Jeden rabin powie tak, a inny powie nie.
Mikołaj przysłał mi replikę, która jest najbliżej oryginalnego Famasa, jak tylko może. Ponieważ wiele lat temu Francuzi wpadli na pomysł, że zamówią sobie taki karabinek w wersji szkoleniowej. Przede wszystkim do nauki podstaw obsługi broni oraz do trenowania CQB, walki na krótkim dystansie, innych tego typu rzeczy. I tak zamówili w pewnej renomowanej firmie karabinek ASG zbudowany na częściach z oryginału. Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ podobną drogą też z 10 lat temu albo więcej poszła Polska, zamawiając w jednej firmie beryla w wersji ASG poskładanego z części oryginalnego palniaka. I według tego, co Mikołaj mi przekazał, to jest właśnie tego typu replika, która ma wszystkie te bajery związane ze strzelaniem granatami nasadkowymi, inne oznaczenia i trochę inne, lepsze wykonanie, ponieważ była zamówiona przez armię francuską po to, żeby na nich szkolić żołnierzy w pewnych specyficznych warunkach treningowych. Mam nadzieję w przyszłości w Polsce trafić palną wersję. Zapewne będzie tylko na ogień pojedynczy bez tego super bajeru w postaci regulatora serii, czyli że możemy strzelać ogniem ciągłym albo serią trzystrzałową. Bardzo fajny bajer, albo oczywiście też ogniem pojedynczym, co się ustawia tym bezpiecznikiem. Pokazywałem wam też w filmie, że mają ten fajny bajer, że ten spust się otwiera, jak macie rękawice zimowe, żeby dało się wygodnie strzelać. W wersji dla marynarki wojennej zrobiono to inaczej, bo zrobili osłonę taką jak w karabinkach Steyera, czyli taką jedną wielką, ale jest tu naprawdę mnóstwo takich fajnych, drobnych bajerów pokazujących, że ktoś starannie przemyślał, jak ten karabin ma być skonstruowany i kto będzie go używał. Wielka szkoda, że jego historia tak się potoczyła. Dziękuję za uwagę. Jakbyście chcieli ten konkretny egzemplarz kupić, to Mikołaj go ostatnio wystawiał na OLX-ie. Wrzucę wam link do jego fanpage'a i do jego ogłoszenia w opisie. I o ile Famas jest w Polsce rzeczą dość rzadką, to jakbyście chcieli coś w kamuflażu Legun, to zachęcam was do odwiedzenia sklepu Refugir. Link do niego też zostawiam wam w opisie. A że idą święta, to będą promocje. Dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję jeszcze kiedyś nakręcić suplement do tego filmu, a tymczasem żegnam się i mówię cześć.